Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym Państwa gościem dr Grzegorz Piątkowski, ekonomista, prawnik. Kłaniamy się, panie doktorze.
Cześć Boże.
Panie doktorze, spoglądamy na gospodarkę i chcemy tu pana doktora zapytać w takich kwestiach jak ceny surowców i pomoc ukraińskim przedsiębiorcom. Jak to wpływa na naszą gospodarkę, na gospodarkę Europy? A jednocześnie takie pytanie, no bo dla wielu konsumentów, odbiorców danin, nazwijmy to tak, wsparcia rządu na różne źródła energii, bo takie jest postanowienie tam rzędu tych 3000. Czy to jakoś wpływa na gospodarkę, czy też nie? Jaki to ma związek z inflacją? Te trzy sprawy prosimy o komentarz.
Począwszy od cen surowców, tutaj rzeczywiście widzimy spadek. Na ceny dziś tak duże, ale właśnie spadające, mamy dwa czynniki, które miały wpływ. Po pierwsze pandemia, przerwane łańcuchy dostaw. Po drugie oczywiście wojna na Ukrainie. Ta wojna nie tylko znacząco podniosła ceny żywności, natomiast odbiła się też przede wszystkim przez niepewność na wielu pozostałych cenach surowców. I mamy taki znaczący wzrost właśnie w okresie bezpośrednio po wybuchu wojny, a teraz zaczyna się spadek. Ten spadek może kontynuować aż do momentu osiągnięcia cen sprzed pandemii. Zobaczymy, jak kwestia uniezależnienia się od surowców energetycznych rosyjskich będzie przebiegała. Natomiast wszystko wskazuje na to, że przynajmniej Europa zauważyła, że była to broń polityczna. Może niektórzy później jak Niemcy, niektórzy wcześniej jak Polska, która już od dawna o tym mówiła. Natomiast co do zasady, cała Europa raczej przygotowuje się na to, żeby być niezależna, cała może z małymi wyjątkami, przygotowujemy się na to, aby uzyskać niezależność od Rosji. To jest oczywiście czynnik też niestety sprzyjający wzrostowi cen, bo mieliśmy wiele przykładów krajów, które na przykład dostawały bardzo tani gaz. Między innymi jest to ten nieszczęsny przykład Niemiec, za to teraz musimy płacić i niewykluczone, że też jako Polska będziemy w jakiś sposób za to płacili, bo jeśli trzeba się będzie dzielić Niemcami gazem, no to będzie tego gazu mniej dla Polski. A z kolei, jeśli Polska by się tym gazem nie podzieliła, to z kolei recesja na rynku niemieckim może niestety odbić się też na blisko powiązanej gospodarce polskiej. To pokrótce, jeśli chodzi o kwestię cen, oczywiście jest czynnikiem zmniejszającym inflację, spadek cen surowców. Jeśli on by się rzeczywiście utrzymał, jeśli się utrzyma też zdolność do szybkiego przełożenia tego spadku cen surowców na ceny na przykład benzyny czy diesla na stacji benzynowej, to będzie to rzeczywiście duży plus. Widać, że przy tym wzroście cen ropy niestety koncerny energetyczne notują bardzo duże zyski. Także tutaj mamy bez wątpienia jakieś pole do polepszenia sytuacji dla konsumenta. Jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, to przede wszystkim istotnym elementem jest ta bieżąca taka pomoc. I tu zdecydowanie byłoby ułatwieniem, gdyby na przykład wprowadzono w Polsce duże ułatwienia dla małego biznesu. Nie tylko ukraińskiego oczywiście, ale właściwie każdego. No bo tutaj gdybyśmy próbowali różnicować obywateli Ukrainy i Polski dodatkowo z niekorzyścią dla obywateli naszych, czyli polskich, no byłaby to duża niesprawiedliwość. A jeśli byśmy jako kraj się zdecydowali na duże ułatwienia dla małego biznesu, to mamy przede wszystkim eksplozję przedsiębiorczości w tych najmniejszych właśnie jednostkach, w jednoosobowych działalnościach. To często są fryzjerze, ale często są na przykład osoby chociażby lepiące pierogi. Taki przykład jest podawany właśnie, że napływ Ukraińców spowoduje właśnie więcej tych działalności związanych z żywnością. Dlatego tutaj wielki postulat oczywiście do ułatwień gospodarczych, zmniejszenia tego nawisu administracyjnego, zmniejszenia ilości sprawozdawczości, zmniejszenia ilości obciążeń fiskalnych też dla najmniejszych przedsiębiorców, bo to można powiedzieć, że niemalże w 100% są polskie podmioty, nawet jeśli tutaj obywatele Ukrainy też je zakładają, to jest duża szansa, że oni tutaj zostaną i docelowo staną się obywatelami polskimi też. Także ta pomoc jest istotna, jeśli chodzi o relokację. Docelowo niestety wiele infrastruktury zostało zniszczone na Ukrainie i tutaj odbudowa przede wszystkim dziś niemożliwa z racji wciąż trwającej wojny, ale niestety na ten stan, jaki mamy dziś zniszczeń, to nie jest miesiąc ani nawet rok. Więc czasowa albo stała relokacja części biznesu ukraińskiego staje się koniecznością. Dlatego tutaj też między innymi działalność Rzecznika Biznesu Ukrainy jest godna zauważenia, bo został on relokowany do Polski i też w znaczący sposób pomaga właśnie biznesowi ukraińskiemu, jeśli chodzi o relokację do Polski.
Panie doktorze, i ta kwestia pomocy państwa w zakupie źródeł energii, już różnych, nie tylko węgla, to ma jakiś wpływ na gospodarkę państwa?
No tak, tutaj wpływ jest wieloraki, ponieważ po pierwsze z punktu widzenia ekonomicznego będzie to kolejny impuls inflacyjny. Druga kwestia to zapewnienie szlaków transportowych, czyli podobnie jak w przypadku pandemii mówimy o łańcuchach dostaw, część z tych łańcuchów była nakierowana na Rosję i trzeba je po prostu przebudować. Także to jest duże wyzwanie i dla kolei, i dla mechanizmów dystrybucyjnych już w poszczególnych powiatach, bo to myślę, że najłatwiej na przykładzie powiatu wskazywać. Jeśli chodzi o kwestię przygotowania Polski do nadchodzącej zimy, to widzimy, że idealnie nie jest, natomiast są kraje, gdzie to uzależnienie od rosyjskich surowców jest zdecydowanie wyższe i te kraje mogą mieć duży problem, jeśli Rosja zdecyduje się na odcięcie, na taką ostateczną grę surowcami jako czynnikiem politycznym, destabilizując całkowicie Europę. I mamy też kraje południa Europy bardzo, bardzo problematyczne, jeśli chodzi o takie zabezpieczenie, powiedzmy, ogrzewania, bo mimo tego, że nam się wydaje, że oczywiście z polskiego punktu widzenia, jeśli temperatura spada do 5 stopni plus, to dalej jest na zimę, nie jest to jakiś wielki mróz. Natomiast jeśli chodzi o Grecję, Hiszpanię, Włochy czy Portugalię, to może się okazać, że ta zima będzie dla nich bardzo trudna. Tam przede wszystkim tak zwane ubóstwo energetyczne i też z racji słabej kondycji gospodarczej tych krajów może okazać się rzeczywistym, takim nawet politycznym czynnikiem destabilizującym sytuację. My mamy też omawianą wielokrotnie sytuację Niemiec, które właściwie poza kierunkiem rosyjskim są w dużej części pozbawione możliwości odbierania nawet istniejących na rynku zapasów czy gazu, głównie chodzi o gaz. Prognozuje się, że w 2023 te możliwości się w Niemczech pojawią, natomiast nadchodząca zima może się okazać rzeczywiście bardzo trudna. I tutaj mówimy też właśnie o kwestiach ogrzewania, bo o ile takie kluczowe elementy typu szpitale na przykład ogrzewane prawdopodobnie będą, to brak tego gazu, niezależnie od funduszy, jakie Niemcy będą w stanie wygospodarować na zakup, może uderzyć po prostu w przemysł.
Zwłaszcza w przemysł chemiczny w Niemczech.
Tak, tak, naturalnie. To jest przemysł bardzo rozwinięty w Niemczech. Od niego zależy duży element PKB niemieckiego. I to może, jeśli popatrzymy na taką globalną grę, spowodować spadek znaczenia całej Unii Europejskiej, bo widzimy, że na siłę próbowano odchodzić od węgla, tworzyć alternatywy, które okazały się, że w momencie próby alternatywą żadną nie są. Dlatego polityka klimatyczna też musi niestety, albo w ogóle nie mówiąc niestety, musi uwzględniać realia, musi uwzględniać rzeczywistość. Jeśli niektórzy w Brukseli uważają, że da się kreować politykę klimatyczną w oderwaniu od rzeczywistości, to zostaną po prostu zmiecieni przez polityczne tsunami w poszczególnych swoich krajach, bo to są właśnie te kraje najbardziej narażone na ubóstwo energetyczne i może się okazać, że kolejne wybory całkowicie zmienią scenę polityczną europejską i ci ludzie, którzy dziś na siłę forsują pakiety typu Fit for 55 czy radykalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla, po prostu odjedą w niebyt. Trzeba jeszcze powiedzieć bardzo istotną rzecz, że jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, podobnie jak emisję na przykład plastików do rzek, do oceanu docelowo, Europa naprawdę wypada na tle świata doskonale. To znaczy ten poziom, jaki mamy dziś, o rzędy wielkości czasem, jeśli chodzi na przykład o plastik, a o wiele 10%, jeśli chodzi o CO2, czyli dwutlenek węgla, plasuje Europę w czołówce, w ścisłej czołówce światowej. Więc to nie Europa jako pierwsza musi ograniczyć emisje i zanieczyszczenie, bo u nas ta sytuacja jest całkiem dobra. Jeśli chodzi jeszcze o ten ostatni element dotyczący ogrzewania, jest to też może jakiś taki impuls prorozwojowy, żeby postawić na dwa źródła, jedno z nich całkowicie odnawialne, czyli geotermalne ogrzewanie, a drugie to jest na poważnie zacząć myśleć o kwestii energetyki atomowej.
Bardzo gorąco dziękuję za ten komentarz. Przybliżenie nam sytuacji na rynku surowców, ale też na tym rynku gospodarczym w kontekście też trwającej wojny w Ukrainie. Doktor Grzegorz Piątkowski, prawnik, ekonomista. Dziękuję panie doktorze.
Dziękuję, szczęść Boże.